Partnerem audycji jest Sanprobi, producent probiotyków dopasowanych do Twoich potrzeb. Okej, dzisiaj dieta fleksitariańska. Do opowiadania o diecie fleksitariańskiej wybraliśmy naszego spożywowego specjalistę, Przemka Mijala. No i mam nadzieję, że ten odcinek się wszystkim spodoba i przekona tych najmniej przekonanych do zmniejszenia ilości mięsa w diecie. Przemku, czy chodzi w diecie fleksitariańskiej tylko o zmniejszenie ilości mięsa w diecie, czy może są jakieś jeszcze inne niuanse? Czym jest fleksitarianizm?
W sumie można powiedzieć, że w fleksitarianizmie właśnie chodzi o zmniejszenie ilości mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego w diecie. Słowo fleksitarianizm jest stosunkowo nowe. Zostało dodane do Oxford English Dictionary w 2014 roku. Fleksitarianin jest połączeniem słów elastyczny i wegetarianin, co ładnie obrazuje tą dietę. Dieta fleksitariańska równie często jest nazywana dietą semi-wegetariańską. Najkrócej opisując, jest to dieta głównie wegetariańska z okazjonalnym włączeniem mięsa lub ryb. No i można się zastanawiać, jak duże ma to być ograniczenie. Na przykład w jednej publikacji diety semi-wegetariańskie są definiowane jako te, które znacząco ograniczają spożycie mięsa przez co najmniej 3 dni w tygodniu. W pracach naukowych, gdzie analizowano diety fleksitarian, przeważnie opisuje się je jako osoby spożywające z produktów odzwierzęcych nabiał i czasem ryby, drób lub jajka.
Czyli definicje generalnie są różne, ale jakbym przyjął jedną, to mógłbym się takim fleksitarianinem nazwać.
No właśnie, można tą dietę określić jako sposób żywienia bez sztywnych zasad. Z jednej pracy, gdzie dietę stosowano u pacjentów klinicznych, czyli zostali zaproszeni do ośrodka, aby sprawdzić wpływ diety na ich parametry zdrowotne, podawano im codziennie zupę miso. Miso to pasta ze sfermentowanej fasoli, warzywa, owoce, rośliny strączkowe, ziemniaki, marynowane warzywa i jogurt naturalny. Rybę podawano raz w tygodniu, a mięso raz na 2 tygodnie i obydwa produkty po 100 gram na porcję. Z innej pracy z pacjentami żywiącymi się w domach wyciągnąłem informację, że zalecano spożywanie ryb z dowolną częstotliwością, mięso czerwone raz w miesiącu i mięso drobiowe raz na tydzień. Ogólnie patrząc na reguły w badaniach, rekomendacja jest do umiarkowania i ma to swoje różne zasady. Bardzo często, jak wspominałem, wyklucza się czerwone mięso całkowicie w tych badaniach, aby sprawdzić, jak dieta bez jego podaży będzie wpływać na nasz organizm.
Jeżeli chodzi o liczby, to czy mamy jakieś dane, Przemku, dotyczące tego, ilu ludzi jest na takiej diecie, jaką jest fleksitarianizm? Czy jest to, tak jak mówiłeś, na tyle taka płynna definicja, że tak naprawdę nawet trudno obliczyć, jaki odsetek populacji jest na takiej diecie?
Szukałem tej informacji, przygotowując się do odcinka, i bardzo pozytywnie się zdziwiłem. Zachodnie kraje podchodzą do fleksitarianizmu już na bardzo dużą skalę i przykładowo w 2016 roku Netsen, British Social Attitude Survey, to są badania ankietowe przeprowadzone wśród Brytyjczyków, i wykazały, że 29% Brytyjczyków zmniejszyło ilość spożywanego mięsa w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Definicja osób ograniczających mięso obejmowała redukcję wszystkich rodzajów mięsa, z wyjątkiem ryb. W szczególności kobiety, bo 34%, były najbardziej skłonne do ograniczenia spożycia mięsa. Ciekawie też wyglądał trend wśród różnych grup wiekowych, bo aż 39% osób w wieku 65 do 79 lat zmniejszyło spożycie czerwonego mięsa w porównaniu z osobami młodszymi. Tutaj 19% 10% osób w wieku 18-24 lata miało tą redukcję czerwonego mięsa w diecie. Raport wykazał również, że mężczyźni, 23% z nich, zmieniają i zmniejszają spożycie mięsa, czyli zmieniają z czerwonego na białe i zmniejszają ogółem, co w sumie nie jest najmniejszym procentem, jeśli weźmiemy pod uwagę społeczne przyzwyczajenie i pogląd na to, że mężczyzna powinien jeść dużo mięsa. Ciekawe jest również to, że ponad połowa, 58%, podała przyczyny zdrowotne jako przyczynę redukcji mięsa. Wskazano też oszczędność pieniędzy, obawę o dobrostan zwierząt i bezpieczeństwo żywności. Patrząc na ten raport, jestem skłonny powiedzieć, że trend na ograniczanie mięsa jest już całkiem mocno zakorzeniony. Dieta fleksitariańska niesie za sobą również korzyści z psychologicznego punktu widzenia. Wiele osób mogłoby przerazić się, że w przyszłości mieliby zrezygnować całkowicie ze spożywania produktów zwierzęcych, dlatego dzięki fleksitarianizmowi w sytuacji kryzysowej, na przykład podczas uroczystości rodzinnych, wyjątkowo można sięgnąć po teoretycznie zabroniony produkt. Jeśli chcemy zbilansować fleksitariański jadłospis, gdy w weekend będziemy na rodzinnym grillu, wystarczy ograniczyć spożycie produktów mięsnych w ciągu tygodnia i zastąpić je na przykład daniami bazującymi na roślinach strączkowych. No i będzie smacznie i zdrowo.
Gdyby mnie ktoś w sumie zapytał, ile takich fleksitarian na świecie jest, to odpowiedziałbym, że coraz więcej. Przemek tutaj poparł swoją wypowiedź o jakieś takie bardziej twarde dane, jakieś doniesienia. No ale mówiłeś, Przemku, też, że to jest jakiś trend, który obserwujemy. No i pytanie właśnie, czy to jest tylko taka moda, która pojawiła się znikąd? Czy to ma jakieś rzeczywiście podłoże, może kulturowe czy religijne? Pamiętam, na studiach mieliśmy taki przedmiot fakultatywny, w którym były poruszane kwestie chociażby kulturowego czy jakiegoś takiego religijnego spożycia chociażby chleba, pieczywa i występowania tego właśnie w diecie różnych społeczności na przełomie wielu, wielu tak naprawdę wieków. Pytanie właśnie, czy gdzieś znasz jakieś takie podłoże właśnie fleksitarianizmu, jeżeli chodzi o jakieś kulturowe podejście do tego, czy są jakieś ludności na świecie, albo były, które po prostu w diecie tego mięsa spożywały mniej i to ma jakieś tutaj... No jest to po prostu jakoś zaczerpnięte z jakichś tam wcześniejszych historii.
Z jednej strony chcę powiedzieć, że takie osoby były i są, bo mamy na przykład adwentystów dnia siódmego, tyle że to bardziej wegetarianie niż fleksitarianie. Mamy też hinduizm, który opiera się głównie o źródła roślinne, ale nie ma tutaj bardzo, powiedziałbym, dla mnie idealnych statystyk. Na pytania etniczne czy religijne nie znalazłem bardzo dużo jasnych odpowiedzi, brakuje mi wiedzy z rzetelnego źródła, więc wolałbym na dziś nie powoływać się na źródła historyczne czy religijne, bo nie są to badania naukowe. Te populacje nie były analizowane w odpowiedni sposób. Możemy tylko domniemywać. Teoretycznie możemy domniemywać, że diety ubogie w mięso były też dla naszych przodków czymś normalnym, ale z drugiej strony osoby mieszkające w naszych rejonach noszą w sobie genotyp z różnych kręgów świata. Ciężko powiedzieć, czy płynie w nas krew słowiańska, germańska, nordycka czy rzymska i wydaje się, że genotyp Polaków jest niezwykle zróżnicowany, aby jasno powiedzieć, czy historycznie to właśnie my jesteśmy fleksitarianami.
Wy jesteście optymistami z tego, co zauważyłam, bo mówicie, że coraz więcej ludzi korzysta z diety fleksitariańskiej i zmniejsza spożycie mięsa. A ja z kolei bym powiedziała, że nadal za mało ludzi je właśnie taką niższą ilość mięsa albo zupełnie z niego rezygnuje. Dotarłam też do takich danych, które mówią, że do 2050 roku aż 3/4 mieszkańców takich państw najbardziej rozwiniętych powinno zdecydowanie zmniejszyć konsumpcję mięsa, bo tylko dzięki temu będziemy mogli na tyle zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych, żeby jakby odwrócić ten trend związany z rosnącą temperaturą na całej kuli ziemskiej. Więc No ja nie jestem tutaj aż tak optymistycznie nastawiona i obawiam się, że możemy nie dać rady i nie zdążyć do 2050 roku, żeby aż 75% z nas jadło mniej mięsa albo w ogóle, żeby go nie jadło. Natomiast plusem tutaj jest właśnie to, że jesteśmy my i że edukujemy. Więc jeszcze bym chciała zapytać o taki aspekt zdrowotny diety fleksitariańskiej, bo być może właśnie on przekona więcej osób, żeby z tego mięsa coraz częściej rezygnować. Przemku, gdybyś miał powiedzieć o tym, jak na nasze zdrowie krótko czy też długofalowo wpływa taka dieta fleksitariańska, to co byś wymienił?
Najważniejsze moim zdaniem są dowody na to, że długotrwałe spożycie coraz większych ilości mięsa, w tym mięsa czerwonego, zwłaszcza przetworzonego, może wiązać się z ryzykiem zgonu ogółem, zgonu z powodu chorób układu krążenia, cukrzycy typu drugiego i niektórych form raka, szczególnie raka jelita grubego. Wielokrotnie w tym podcaście mówiliśmy o rekomendacji stworzonej przez Międzynarodową Agencję Badań Rozwoju nad Rakiem, która sklasyfikowała mięso czerwone jako prawdopodobnie rakotwórcze, a przetworzone mięso jako rakotwórcze dla ludzi. Nigdy w historii ludzkości nie jedliśmy takich ilości mięsa jako ludzki gatunek i wiemy, że tłuszcze nasycone TAMAO, czyli N-tlenek trimetyloaminy, NOC, czyli związki nitrozydowe, czy HCA, czyli heterocykliczne aminy, inne związki zawarte w mięsie również w nadużyciu są bardzo istotnym czynnikiem wpływającym negatywnie na układ sercowo-naczyniowy, powstawanie nowotworów, tycie czy zespół metaboliczny. Jest to też poważny aspekt ekologiczny i etyczny. Wzrost CO2 oraz farmy produkujące tanie mięso w sposób, jaki uwłacza istotom żywym, ogólnie ograniczenie mięsa wydaje się racjonalną decyzją, przynajmniej ja tak uważam. A co sądzicie wy?
U mnie trochę jakby ciężko mi się wypowiedzieć jednoznacznie, bo z jednej strony ja jestem zdeklarowanym mięsożercą, lubię produkty mięsne. Obawiam się, że wyniosłam to z domu i jednak cały czas z drugiej strony walczę z tymi nawykami. I można powiedzieć, że właściwie jestem taką fleksitarianką, bo z uwagi właśnie na kwestie związane ze środowiskiem i z uwagi na kwestie etyczne, świadomie rezygnuję czasami z tego mięsa. Także jestem jeszcze gdzieś tam pomiędzy i chcę brnąć w to dalej. Właśnie związane jest to z kwestiami właśnie etycznymi i środowiskowymi. Natomiast nie jestem też taką osobą, która gdzieś tam na siłę chce przekonywać ludzi. Chciałabym takie merytoryczne argumenty ku temu używać, a nie gdzieś tam mówić, że koniecznie to jest jedyne rozwiązanie, żeby polepszyć nasze zdrowie i zdrowie naszej planety, więc jestem po środku. Może zapytajcie mnie za rok, mam nadzieję, że to się polepszy.
Ja też staram się ograniczać mięso rzeczywiście i coraz mniej go kupuję, coraz mniej go jem, więc myślę, że to jest fajne, ale jakby nie jestem zwolennikiem takiego całkowitego ograniczania, ale tak no, dla takiego szarego Kowalskiego, ale rzeczywiście warto ograniczać i zamiast na kanapkę rzeczywiście zawsze kłaść wędlinę, chociażby coś takiego, takie małe kroki, to zawsze warto właśnie jakimś humusem czy pastą ze strączków, żeby to białko dostarczyć, ale żeby jednak nie była to wędlina, więc tym bardziej, że o wędlinach jeszcze, Przemku, dzisiaj powiesz.
To powiem wam jeszcze, co ja uważam. Z czerwonego mięsa moim zdaniem zrezygnować jest bajecznie łatwo, jeśli wsłuchamy się w argumenty. Jeśli ktoś tego nie chce zrobić ze względów smakowych, to ja się po prostu wyłączam i nie argumentuję, bo to trochę jak palaczowi tłumaczyć, że papierosy to niezbyt zdrowa sprawa. W sumie pewno zdarzyło wam się słyszeć to porównanie czerwonego mięsa i papierosów, szczególnie jest popularne wśród lekarzy, towarzystw kardiologicznych. Oczywiście jest przesadne i też podkreślam to, że argumentów za zrezygnowaniem z czerwonego mięsa jest więcej niż jakichkolwiek pozytywów, to jest moja opinia i wyrażam tu teraz moje zdanie. Ogromnym problemem są tłuszcze nasycone i chociaż jakiś keto-fanatyk mógłby nazywać je zdrowymi, to literatura naukowa jest bezlitosna. Tłuszcze nasycone w diecie w kontekście zdrowia najlepiej ograniczyć do minimum. Warto też podkreślić, że tylko nieduży ich procent znajdziemy w drobiu, w rybach jest to stosunkowo mały procent w stosunku do całej zawartości tłuszczu, za to czerwone mięso, nie licząc bardzo chudych kawałków, będzie ich największym źródłem w diecie. No i najważniejszym faktem, jaki do mnie przemawia, jest wskazywanie na cierpienie zwierząt z dużą inteligencją emocjonalną. Wydaje mi się to skrajnie nieetyczne i kura może być przyjaznym zwierzęciem, ryby czy owady już mniej, za to świnie i krowy to ssaki niezwykle inteligentne, chów masowy w hodowlach przemysłowych to etyczne przekroczenie pewnej granicy przez człowieka i to jest moje zdanie.
Jest to dosyć ryzykowny argument, który podałeś odnośnie tej inteligencji emocjonalnej. Natomiast muszę przyznać, że chyba pierwszy raz słyszę właśnie taki argument na zmniejszenie ilości mięsa i teraz dość mocno mnie to uderzyło osobiście. Więc chyba ten podcast jest nawet dla mnie, żebym jeszcze mniej tego mięsa zjadała i chyba jeszcze mam mnie też uświadomić i mam nadzieję, że wielu naszych słuchaczy też tak uświadomi jak mnie teraz.
To ja może jeszcze zadam pytanie, bo mówimy właśnie o ograniczeniu podaży, o zmniejszeniu właśnie podaży tego mięsa w diecie. Tak naprawdę ile tego mięsa, Przemku, no można byłoby jeść, aby było zdrowo, aby rzeczywiście gdzieś tam dostarczyć różnych składników mineralnych czy witamin, które w tym mięsie są. No ale też, żeby rzeczywiście zadbać o tą planetę i starać się zrobić wszystko, żebyśmy mogli z jej dobrodziej skorzystać jak najdłużej.
Właśnie, czy jakieś konkretne ilości, liczby właśnie gramów na dzień, na tydzień, czy coś takiego w ogóle gdzieś jest dostępne?
Kilka lat temu po przeanalizowaniu 800 badań Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem, to jest część Światowej Organizacji Zdrowia, ustaliła, że każda 50-gramowa porcja przetworzonego mięsa dziennie, czyli mniej więcej tyle co jeden hot dog lub 6 plastrów szynki, może skutkować statystycznie zwiększonym ryzykiem raka okrężnicy 18%. Te 18% może brzmieć przerażająco, ale zależy to od ryzyka, rodzaju ryzyka, o którym mówią naukowcy w badaniu. Możemy wyróżnić ryzyko względne i bezwzględne. W ujęciu bezwzględnym będzie to 1% wzrostu ryzyka. Jednak jeśli chodzi o rekomendacje organizacji dietetycznych, przeważnie rekomendują 300-500 gram mięsa tygodniowo, niektóre aż 300 gram dziennie. I to tak naprawdę nasz wybór, bo same organizacje mówią, że dla poprawnego rozwoju w każdym wieku podaż mięsa może wynosić zero. Wystarczy tylko dostarczać organizmowi stosunkowo niewielkich ilości nabiału. Przy tym samym te same organizacje rekomendują ograniczenie mięsa przetworzonego oraz mięsa czerwonego właśnie do około 150 gram dziennie. Skąd wynika w ogóle jakiekolwiek ograniczenie? Jeśli chodzi o mięso czerwone, zawdzięczono swój kolor mioglobinie, pigmencie, jaki znajduje się w tkance mięśniowej. Kiedy go zjadamy, częściowo może zostać przekształcony w jelitach w związki nitrozydowe NOC, które mogą uszkadzać wyściółkę jelita. Uszkodzone komórki naprawiają się z czasem, ale przy replikacji mogą wystąpić uszkodzenia DNA. Nieprzetworzone czerwone mięso, jak wieprzowina i wołowina, nie ma tak bezpośredniego wpływu na uszkodzenie jelit jak jego przetworzone formy, czyli na przykład wędliny. W produktach przetworzonych są również inne dodane substancje i one mogą prowadzić do tworzenia się NOC w większej ilości. Tutaj mamy też jedną formę ratunku w postaci dużego udziału warzyw w diecie, ponieważ obecność chlorofilu w jelitach może konkurować z mioglobiną, z tym pigmentem mięsa i może zmniejszać przekształcanie się jego w NOC. Jest jeszcze jeden złoczyńca w tym świecie mięsa, ceniony w kulinarnym podejściu, węgiel, który tworzy się na glirowanych potrawach i mocno spieczone mięso i ogólnie mocno przetworzone mięso tworzy substancje chemiczne, które mogą również uszkadzać jelita. Są nimi przykładowo aminy heterocykliczne, HCA, które wymieniłem wcześniej, i w czerwonym mięsie znajdziemy ich wyższe poziomy niż w drobiu i rybach. I to są rekomendacje. A teraz dalej, wszystko zależy od naszych preferencji.
Dobra, to ja pociągnę temat i zapytam, bo już kiedyś rozmawialiśmy tutaj o diecie wegetariańskiej i też wspominaliśmy o tym, że często osoby rezygnują na przykład z podaży mięsa po to, żeby zredukować masę ciała, no ale często sięgają po jakieś bardzo mocno przetworzone produkty roślinne, które zawierają też znaczną ilość tłuszczu chociażby i oni utrzymują po prostu tą nadwyżkę kaloryczną i to rzeczywiście nie skutkuje redukcją masy ciała. Ale pytanie właśnie, czy sama rezygnacja z tego mięsa to rzeczywiście jest taki, można to ująć jako krok do zdrowia, ale czy to jest taki właśnie element, który sprawi, że to zdrowie poprawimy. Mówiłeś o tym, o czerwonym mięsie, ale generalnie dotyczy się też mięsa, a może też produktów od zwierzęcych. Mam tutaj na myśli jajka, które są dosyć kontrowersyjne. Co o tym mówią jakieś publikacje?
Gdy zerkniemy sobie na rankingi diet, diety z ograniczeniem mięsa są na samej górze zalecanych w kontekście prewencji chorób sercowo-naczyniowych. Dieta DASH, która ma udowodnione działanie na problemy u osób z już istniejącymi incydentami sercowo-naczyniowymi, to dieta bardzo zbliżona do zaleceń fleksitariańskich. Diety wegetariańskie w badaniach wykazują u pacjentów znacznie niższe stężenie glukozy, insuliny i homeostatyczną ocenę insulinooporności. Gdy osobiście analizuję jadłospisy wszystkożerców w porównaniu z jadłospisami wegan, wegetarian czy semi-wegetarian, to przeważnie u tych drugich widać ogromny udział witamin, mikroelementów czy błonnika. Błonnika, który jest niezwykle istotny w kontekście często omawianego w podcaście mikrobiomu. Gdy redukujemy mięso i szukamy alternatyw białka w diecie, zaczynamy spożywać więcej strączków, nasion, warzyw, orzechów czy nabiału, a one wszystkie mają bardzo istotny, pozytywny wpływ na nasze zdrowie.
A jeżeli chodzi teraz o minusy takiej diety, czy w ogóle jakieś są? Bo na przykład przy diecie wegetariańskiej, źle prowadzonej, możemy nabawić się chociażby niedoborów żelaza. Jak to jest z dietą fleksitariańską? Czy ta niewielka ilość mięsa, na którą pozwolimy sobie na takiej diecie, pomoże nam w zapobieganiu takich niedoborów, które mogą być charakterystyczne dla diety typowo wegetariańskiej lub wegańskiej? No i czy poza niedoborami można powiedzieć o jeszcze, poza ewentualnymi niedoborami, można ewentualnie jeszcze powiedzieć o jakichś innych wadach diety fleksitariańskiej?
Jeśli dieta jest dobrze skomponowana i mamy delikatną podaż nabiału i mięsa, to taki jadłospis bardzo ładnie w pełni zbilansować. Znajdzie się w nim odpowiednia ilość makroskładników, minerałów i witamin. I oczywiście niedoborowa będzie witamina D, ale to problem również mięsożerców. Przy złej kompozycji, owszem, można się nabawić niedoborów. Zdarzają się problemy z pokryciem zapotrzebowania kalorycznego, zdarzają się też problemy z pokryciem zapotrzebowania na składniki mineralne, takie jak żelazo, wapń i cynk. Może to wynikać z tego, że wchłanianie żelaza ograniczają fityniany obecne w produktach zbożowych, czy taniny, które znajdziemy w kakao i roślinach strączkowych. Wchłanianie wapnia może też utrudniać kwas szczawiowy, czy wymienione wcześniej fityniany. Osoby stosujące dietę z bardzo dużym ograniczeniem produktów zwierzęcych, zbliżającą się do diety wegańskiej, będą stawać przed ryzykiem niedokrwistości megaloblastycznej. Związane jest to z niedoborem witaminy B12, kobalaminy oraz żelaza. Jeśli schodzimy więc do na przykład 200 g nabiału dziennie i 300 g mięsa tygodniowo, to nie powinniśmy się obawiać, a przy wartościach mniejszych wystarczy zadbać na przykład o kwartalne badania krwi. Wydaje mi się, że kluczem do redukcji produktów odzwierzęcych jest tutaj odpowiednie zrozumienie zrozumienie roli i ilości białka w naszej diecie.
Okej, czyli podsumowując to, co teraz powiedziałeś, czy dobrze rozumiem, że ograniczenie białka zwierzęcego może być lepsze niż zupełna rezygnacja z tego białka zwierzęcego, albo też, czy jest trochę inaczej, że może jednak musimy jeść więcej białka roślinnego, bo mimo wszystko jest ono dla nas, jeżeli dobrze będzie zbilansowana cała dieta, to takie białko roślinne będzie dla nas równie wartościowe, a właściwie równie pełnowartościowe jak zwierzęce?
Zapotrzebowanie na białko zależne jest od wieku, stanu fizjologicznego, aktywności i chorób. Przyjmijmy jednak, że dorosły człowiek zdrowy o prawidłowym BMI powinien spożywać około 0,8 do 1 g na kilogram masy ciała. Można więc bardzo ogólnie założyć, że tyle, ile ważymy w kilogramach, powinniśmy przyjmować białka w gramach każdego dnia. Białko znajduje się w produktach zwierzęcych średnio w 20%, za to rośliny strączkowe zawierają go około 10 w przypadku różnych odmian fasoli, 14 w przypadku soi, a nawet 25 znajdziemy w czerwonej soczewicy. Co może być zadziwiające, bogate w białko są też zboża i na przykład makaron dostarczy nam 10 do 12 gram białka na 100 gram produktu. Chleb to 8 gram na 100, kasze zawierają średnio poniżej 14%, ale w kaszy gryczanej znajdziemy go już 13%. Jeśli chodzi więc o niedobory, jeśli ktoś próbuje podejścia fleksitariańskiego i zacznie stopniowo ograniczać mięso i przy tym analizuje swój jadłospis, to nie ma powodu do obaw. Ograniczenie nie zaszkodzi nikomu i taki niedobór to rzadka sprawa, jeśli podchodzimy poważnie do analizy swojego jadłospisu.
A wręcz może nieść ze sobą dużo więcej korzyści, prawda? A ja tak na koniec się zastanawiam, to już takie luźne pytanie do Was. Czy sądzicie, że takie mięso z próbówki jest elementem diety fleksitariańskiej, czy jednak takiej standardowej diety?
Moim zdaniem dla wszystkich osób, dla których argumentem za będzie argument etyczny, odpowiedź brzmi tak. Przyglądam się też powstawaniem na rynku nowych produktów białkowych, na przykład z mykoprotein z grzybów. Bardzo ciekawą opcją jest wprowadzenie na rynek produktów z mącznika młynarka. To taki słodki robaczek, którego larwy hodowane są po to, aby produkować z niego białko do celów spożywczych i choć nie jest wegańskie, to jednak taka produkcja może ograniczyć cierpienie zwierząt o wyższej inteligencji emocjonalnej. Ma to również znaczenie ekologiczne. Nowe źródła białka produkowane w sposób niewytwarzający ogromnej ilości CO2, niewykorzystujące ogromnych ilości terenu, na których można zasadzić lasy, czy też redukujące zużycie wody, jaka na każdy kilogram mięsa jest marnowana, to zawsze ciekawa opcja i to wszystko może być znaczące dla konsumentów, a ja osobiście bardzo mocno trzymam kciuki za rozwój tego podejścia.
Słyszałam ostatnio, że chyba pod Krakowem jakaś firma teraz rozwija właśnie swoją produkcję, nie wiem na jak dużą skalę, ale właśnie produkcję mięsa, tak zwanego czystego mięsa, czyli właśnie tego, jakby to powiedzieć, etycznego, właśnie z komórek, z próbówki, więc nawet może się uda w naszym kraju dość szybko do tego dojść, żebyśmy mieli na co dzień rzeczywiście dostęp do takich produktów.
Też bardzo fajnie się obserwuje firmy produkujące alternatywy dla mięsa z produktów roślinnych, czyli firmy jak Beyond Meat, produkujące burgery na bazie protein roślinnych. To teraz ogromne biznesy. Powstały 10-15 lat temu, a teraz są dostępne w każdym sklepie. Weganie w Polsce 15 lat temu mieli dostęp do okropnych sojowych kotlecików, a teraz na przykład marka Wicked Kitchen tworzy niesamowite te półprodukty, fantastycznie smakujące, a też ich skład powala.
Ja może coś dopowiem, bo nauka idzie do przodu i rzeczywiście wiele rzeczy myśmy mogli stworzyć, ale myślę, że to jest też taka zmiana pokoleniowa. Mimo wszystko gdzieś tam żyją i bardzo dobrze żyją jeszcze osoby w średnim wieku czy osoby starsze, które gdzieś tam to mięso No jest dla nich takim może nawet, może dla tych osób starszych, bardziej takim produktem trochę luksusowym, takim no wyczekanym, wytęsknionym, wymarzonym, takim gdzieś tam, które przeżyły osoby, które przeżyły wojnę, więc no one po prostu spożywają to mięso. Tak jak Przemek zauważył, że mówił o tym, że akurat osoby starsze dosyć dużej ilości, czy tam w dużym odsetku rezygnują z tych produktów mięsnych. Ja myślę, że to też widzę u osób starszych, które znam, że tych produktów mięsnych jedzą mniej. Nie wiem, czy to ze względu też na sam proces trawienia, że jest to trochę trudniejsze niż jednak strawienie, nie wiem, jakiegoś produktu białkowego, chociażby jakiegoś nabiałowego. Aczkolwiek wydaje mi się, że same możliwości i to, jak jesteśmy w stanie to zrobić, to jeszcze nie jest wszystko, bo żyje nas kilka miliardów na świecie i te osoby się muszą przekonać do tego, żeby nie tylko rezygnować z mięsa i jeść produkty roślinne, to jeszcze, że tak powiem, próbować takich nowości jak to. Więc ja myślę, że to jeszcze kilkadziesiąt lat przed nami spokojnie, chyba że ta katastrofa klimatyczna dosięgnie nas jeszcze szybciej i zmotywuje i nie będzie po prostu wyboru, żeby no tak pokoleniowo do tego podejść.
Matko, Artur, teraz tak zapodałeś takim negatywem na koniec.
Ekologicznie nie jest aż taki dramat. Głównymi przyczynami emitowania CO2 jest spalanie węgla, ropy i gazu. Zmiany, jakie już powstały, w pewnym stopniu są nieodwracalne i pesymistyczne scenariusze będą dotyczyć przykładowo miliardów ludzi żyjących na terenach przybrzeżnych, w tym w Polsce. Mówimy tutaj o najbliższych dekadach. Oprócz zalewu tych terenów możemy być świadkami nasilenia się intensywnych zmian pogodowych, jak susze, upały czy huragany. Jeśli ma to dla nas znaczenie, to możemy na przykład zmienić dostarczyciela energii na tego, który produkuje ją w tak zwany zielony sposób, ale dużo łatwiejszą decyzję podejmujemy każdego dnia, będąc w sklepie. Wybierając produkty, jakie spożywamy, możemy zacząć od prostych zmian i może ktoś przekona się do tego, że w kontekście naszego zdrowia też wyjdzie to na plus. Nie wiem jak u was w Poznaniu, ale mi zdarzyło się żyć blisko farm przemysłowych i jest to dramat dla okolicznego środowiska. Patrząc też na dokumenty czy reportaże o tych miejscach, łatwo zniechęcić się do kupowania mięsa. Ja też mówiłem kiedyś na łamach tego podcastu, że wychowywałem się na wsi, w gospodarstwie, w którym były zwierzęta i do dziś wspominam z jak dużym szacunkiem je traktowano. Choć ktoś może mieć moralne wątpliwości co do jakiegokolwiek wykorzystywania zwierząt, to są jednak farmy ekologiczne, gdzie zwierzętom zapewnia się podstawową godność. A patrząc na hodowlę przemysłową, widać realizację jakiegoś chorego scenariusza. Mam nadzieję, że więcej z nas zacznie zastanawiać się nad tym, skąd pochodzą produkty, jakie kupujemy. Może dzięki temu częściej sięgniemy po produkty, które mięso mogą nam zastąpić, albo produkty odzwierzęce z miejsc, które nie przypominają scen z horrorów.
Ja tylko chciałem może sprostować właśnie, że rzeczywiście wybór tofu zdecydowanie będzie łatwiejszym wyborem dla większości ludzi na świecie niż sięgnięcie po odżywkę mykoproteinową, po prostu bardziej w tą stronę. Fakt, że nauka się rozwija i rzeczywiście no, potencjał jest ogromny, aczkolwiek, tak jak mówiłem, no, ja mam takie zdanie, że to, no, to jeszcze trochę czasu musi minąć, bo aczkolwiek tofu wybiera bardzo dużo.
Tofu jest ekstra, strączki w ogóle są niesamowite i bardzo niedoceniane. Jeśli ktoś z naszych słuchaczy nie zjadł w tym tygodniu strączków, to proszę spróbujcie. One nie zawsze są idealne dla naszych jelit i niektórzy mogą borykać się z wzdęciami, ale jeśli są dobrze obrobione, na przykład dobrze ugotowana soczewica czerwona, no powinna być odpowiednia dla większości z nas. Za to produkty z mykoprotein też widzę często na półkach i ja polecam spróbować. Co do tych larw mącznika, bo w ogóle w Poznaniu jest ich hodowla. Wyobrażacie sobie je w postaci mączki lub jakimś innym na naszych stołach?
Trochę sobie wyobrażam, ale też wyobrażam sobie ludzi, którzy...
Reakcje ludzi, no nie?
No właśnie, właśnie.
Na początku może być trudne do przyjęcia. Ja tylko jeszcze właśnie chcę sprostować, jeżeli źle powiem, to wy mnie sprostujcie, że to wtedy już nie będzie wybór zupełnie wegański, czy też nadal obawiam się, że dla niektórych ten aspekt etyczny tutaj będzie miał znaczenie i z tej uwagi nie będą wybierać produktów z owadów.
Mam nadzieję, że ludzie popatrzą na to jako wybór nieco ekologiczny. Ciekawi mnie też to, jak będzie wyglądać kompozycja makro i mikroskładników w takim produkcie. Może też pojawią się jakieś badania w stosowaniu tego produktu. W każdym razie EFSA w ubiegłym roku już to zatwierdziła, więc pewno niebawem zobaczymy mącznika młynarka na półkach. No, nasza przyszłość. Tych wyborów alternatyw mięsa jest bardzo dużo, a sam nabiał, dieta wegetariańska to też dobre rozwiązanie. Jak już podkreśliliśmy, zgodnie z rekomendacjami IJZ czy American Dietetic Association, to rozwiązania dobre dla każdego z nas, niezależnie od płci, wieku. To jest rozwiązanie nawet odpowiednie dla kobiet w ciąży. Także ja liczę, że ten podcast gdzieś trafi i może ktoś się zastanowi.